Ten artykuł stanowi manifest przeciwko bezkrytycznemu poleganiu na współczesnych narzędziach numerycznych i algorytmach sztucznej inteligencji w inżynierii. Wskazuje on na fundamentalną rolę rygorystycznej teorii analizy naprężeń. Autor argumentuje, że przejście od uproszczonych modeli małych odkształceń do zaawansowanego aparatu mechaniki continuum, obejmującego tensory Pioli-Kirchhoffa, zasadę obiektywności oraz geometrię stanu naprężenia, między innymi heksakoza-edr naprężeń, nie jest jedynie akademickim ćwiczeniem. To warunek etyczny i ekonomiczny nowoczesnej gospodarki. Główna teza zakłada, że tylko głębokie zrozumienie fizyki materiału pozwala uniknąć tzw. pułapki czarnej skrzynki. To sytuacja, w której kolorowe mapy metody elementów skończonych maskują błędy modelowania. W dobie dążenia do maksymalnej lekkości konstrukcji i optymalizacji kosztów, precyzja opisu tensorowego staje się jedynym realnym bezpiecznikiem przed katastrofami technicznymi. Tekst przekształca matematyczny rygor w narzędzie suwerenności technicznej. Dowodzi, że odpowiedzialna inżynieria wymaga zdolności do audytu cyfrowych modeli poprzez pryzmat niezmiennych praw fizyki. Nauka traktuje tensor naprężenia jak instytucję prawdy, równania równowagi jak konstytucję materii, a dekompozycję hydrostatyczno-dewiatorową jako metodę odróżniania zmiany objętości od zmiany kształtu. Nadszedł jednak moment, by przejść do teorii dużych, skończonych odkształceń, podejścia Lagrange'a oraz zasady obiektywności. Opis fizyczny nie może zależeć od układu osi ani estetyki obrotu. Teoria małych odkształceń pozwala projektować szybko, zakładając, że geometria przed i po obciążeniu pozostaje niemal identyczna. Jednak w nowoczesnej gospodarce tworzymy elementy smukłe i elastyczne. Tu geometria przestaje być tłem. Staje się aktywnym uczestnikiem zdarzeń. Podejście Lagrange'a polega na śledzeniu ruchu ciała względem konfiguracji początkowej. To przeciwieństwo opisu Eulera, który działa jak kamera monitoringu ustawiona w przestrzeni. Gdy konfiguracja aktualna istotnie różni się od referencyjnej, klasyczny tensor Cauchy'ego nie wystarcza. Potrzebne są tensory Pioli-Kirchhoffa. Pierwszy z nich wiąże siły teraźniejszości z powierzchniami przeszłości, lecz nie jest symetryczny. Dlatego wprowadza się drugi tensor Pioli-Kirchhoffa, który zapewnia obiektywność niezbędną w analizie skończonych deformacji. Warto zatrzymać się przy pojęciu obiektywności. W mechanice continuum oznacza ono niezależność opisu od ruchu obserwatora, zwłaszcza od sztywnego obrotu i translacji. Jeśli ciało zostało jedynie obrócone, a nie zdeformowane, równania materiałowe nie mogą sugerować, że zaszła deformacja. Tu pojawia się pułapka. Sam tensor może być obiektywny, ale jego zwykła pochodna po czasie już niekoniecznie. W przypadku materiałów lepkich czy plastycznych, użycie błędnej pochodnej sprawi, że model wygeneruje fałszywe naprężenia przy samym obrocie bryły sztywnej. Może pomylić taniec z torturą materiału, dlatego kluczowy jest dobór właściwych miar, takich jak tensor Cauchy'ego czy tensory Pioli-Kirchhoffa. Kto mył te porządki, ten nie upraszcza świata. On go fałszuje. Ma to znaczenie dowodowe w sporach o awarie konstrukcji oraz ekonomiczne. Gospodarka może oszczędzać na materiale tylko wtedy, gdy nie oszczędza na rozumieniu. W przeciwnym razie odchudzanie konstrukcji staje się dietą, po której pacjent gorzej znosi kontakt z rzeczywistością. W lotnictwie konstrukcje cienkościenne pracują w obszarze, gdzie sztywność, masa i zmęczenie są nierozerwalnie powiązane. Flutter to przykład zjawiska, w którym geometria i aerodynamika tworzą niebezpieczne sprzężenie. W motoryzacji teoria dużych deformacji pojawia się w analizach zderzeniowych. Konstrukcja ma się kontrolowanie odkształcić, by utrzymać przestrzeń przeżycia pasażerów. W robotyce miękkiej kształt i funkcja stają się jednym systemem. Robot nie tyle ma deformację, ile działa przez nią. W energetyce komponenty podlegają cyklom termicznym i pełzaniu. Energetyka jest więc przemysłem zarządzania starzeniem się materii. W inżynierii lądowej nieliniowość dotyczy geometrii i materiału. Żelbet pęka, a konstrukcje smukłe mogą doświadczać wyboczeń. W infrastrukturze kolejowej rosnące prędkości wymuszają analizę dynamiczną. Zasada obiektywności chroni nas przed błędem opisu. Jeśli model zmienia predykcję tylko przez zmianę ramy odniesienia, nie jest modelem praw fizycznych, lecz modelem perspektywy. Jeżeli sztuczna inteligencja ma wspierać inżynierię, musi zostać przywiązana do fizyki jak balon do ciężarka. Inaczej pięknie odleci. Współczesne modele obliczeniowe mogą tworzyć złudzenie kontroli. Symulacje i cyfrowe bliźniaki nie gwarantują bezpieczeństwa. jeśli organizacja nie rozumie ograniczeń danych i ryzyka błędnej kalibracji. Kluczowe jest rozróżnienie. Nie wolno mylić modelu z rzeczywistością, a wyniku z decyzją. Tensorowa obiektywność musi być wsparta obiektywnością instytucjonalną, by inżynier nie bał się zakwestionować zbyt optymistycznego projektu. Model jest moralny tylko wtedy, gdy jego założenia są jawne, a wynik walidowany. Staje się niemoralny, gdy służy jako alibi dla decyzji już podjętej. Zmiana kategorii opisu potrafi zmienić wniosek. W mechanice kontinuum rozwiązaniem jest rygor transformacyjny, a w naukach społecznych lekcja pozostaje ta sama. Trzeba pytać, co pozostaje niezmienne przy zmianie perspektywy. Przy dużych odkształceniach znika komfort uproszczeń. Należy mówić precyzyjnie, to jest gramatyka odpowiedzialności nieliniowej. Niepoprawny dobór miary naprężenia może prowadzić do błędnej oceny wytężenia, a zignorowanie efektów drugiego rzędu do niedoszacowania ryzyka wyboczenia. Materiał nie negocjuje z narracją, mechanika uczy nas, że niektóre granice są stanami granicznymi. Teoria pozwalająca lepiej przewidywać awarie ma wymiar etyczny, ponieważ jej poprawne użycie minimalizuje ryzyko krzywdy. Nie ma moralnego prawa do prostoty tam, gdzie koszt błędu ponoszą inni. Dane mają sens tylko wtedy, gdy są interpretowane przez teorię. Bez niej cyfrowy bliźniak jest awatarem bez anatomii. Przyszłość przemysłu 4.0 to sprzężenie teorii z danymi. Teoria wskazuje, czego szukać, a dane mówią, co się dzieje. Rygorystyczne wyprowadzanie pojęć sprawia, że inżynier przestaje być niewolnikiem gotowych opcji w oprogramowaniu. Profesjonalizm to świadomość tego, kiedy wzór przestaje być prawem, a staje się nadużyciem. Dobry model użyty w złym miejscu jest bardziej niebezpieczny niż model błędny, ponieważ budzi fałszywe zaufanie. Standard bezpieczeństwa nie może zależeć od presji politycznej czy nastrojów opinii publicznej. Nauka służy temu, by konfrontować ideały z metodą, a nie wyłącznie z intencją. Tensory Pioli Kirchhoffa i zasada obiektywności to konieczne rozszerzenie analizy naprężeń w sytuacjach, gdy ciało stałe opuszcza komfort małych deformacji. Obiektywność chroni model przed pychą obserwatora, a teoria Pioli Kirchhoffa przypomina, że przy dużych odkształceniach przeszłość i teraźniejszość geometrii muszą zostać rozliczone z księgową dokładnością. Mechanika naprężeń ma drugą twarz geometryczną. W jednym punkcie ciała stałego można poprowadzić nieskończenie wiele płaszczyzn, na każdej działa inny wektor naprężenia. Tensor Cauchy'ego zawiera pełnię tych informacji, jednak ludzki umysł potrzebuje reprezentacji przestrzennej, stąd koła Mohra, kwadryki Cauchy'ego czy elipsoida samego. Koła Mohra obrazują zależność między naprężeniem normalnym a stycznym przy obrocie płaszczyzny. Trójwymiarowy stan naprężenia wymaga jednak kwadryk Cauchy'ego. Ich sensem jest geometryczne przedstawienie zmienności naprężenia normalnego na różnych płaszczyznach. Gdy wszystkie naprężenia główne mają ten sam znak, otrzymujemy figurę elipsoidalną. Gdy znaki są mieszane, pojawiają się formy hiperboloidalne. Kwadryki Cauchy'ego przypominają, że znak naprężenia jest informacją o możliwym mechanizmie zniszczenia. Elipsoida samego przenosi uwagę na całkowity wektor naprężenia. Ukazuje ona miejsce geometryczne końców tego wektora dla różnych orientacji płaszczyzn, a jej półosie wiążą się z wartościami naprężeń głównych. Elipsoida może maskować różnice między rozciąganiem a ściskaniem, co w inżynierii jest kwestią decydującą. Najbardziej charakterystycznym elementem rekonstrukcji jest heksakoza edr naprężeń. Konstrukcja ta porządkuje 26 szczególnych płaszczyzn, w tym oktaedryczne oraz płaszczyzny maksymalnych naprężeń ścinających. Płaszczyzny naprężeń głównych wskazują wartości ekstremalne i mają znaczenie wszędzie tam, gdzie kierunek działania przesądza o inicjacji uszkodzenia. Płaszczyzny oktaedryczne są fascynujące z punktu widzenia dekompozycji tensora. Naprężenie normalne na nich odpowiada naprężeniu średniemu, co prowadzi do części hydrostatycznej. Jednocześnie pojawia się tu oktaedryczne naprężenie ścinające powiązane z intensywnością dewiatora. Ma to kluczowe znaczenie dla teorii plastyczności. Materiał metaliczny zaczyna płynąć wtedy, gdy część postaciowa osiąga stan krytyczny. W heksakozaedrze naprężeń teoria plastyczności staje się przestrzennym dramatem deformacji. Strukturę tę dopełniają płaszczyzny maksymalnych naprężeń ścinających. Największe z nich wynika z różnicy między największym a najmniejszym naprężeniem głównym. Materiał cierpi tam, gdzie różnice kierunkowe są najbardziej drastyczne. Heksakozaedr pozwala postrzegać stan naprężenia jako wspólnotę orientacji krytycznych. W praktyce pozwala rozumieć wieloosiowe stany naprężenia w lotnictwie, motoryzacji i budownictwie. Geometria naprężeń przeciwdziała ubóstwu wyobraźni technicznej. Bez rozumienia geometrii inżynier staje się zakładnikiem punktowego wyniku. Koło Mohra, kwadryka Cauchy'ego czy elipsoida samego uczą, że naprężenie jest relacją między stanem tensorowym a płaszczyzną. Pozwala to sprawdzić, czy model numeryczny mówi mechanicznie, czy tylko produkuje dane. Czy dominowało zmęczenie? Czy naprężenia przekroczyły odporność materiału? A może defekt produkcyjny zadziałał jako inicjator? Geometria naprężeń uczy myślenia kryminalistycznego. Pęknięcie jest zdaniem końcowym, nie początkiem opowieści. Poprzedza je sekwencja obciążeń i konkretne decyzje projektowe. W sporach o odpowiedzialność techniczną nie wystarczy stwierdzić faktu zniszczenia. Należy wykazać, czy ryzyko było przewidywalne. Geometria naprężeń staje się tu narzędziem rekonstrukcji przewidywalności. Z perspektywy ekonomicznej służy ona redukcji kosztów błędnej intuicji. To tak zwana ekonomia lokalności. Awarie są zjawiskami lokalnymi. Powstają w konkretnym punkcie, węźle lub spoinie. Bez tej prawdy optymalizacja globalna staje się księgową fantazją. W motoryzacji lokalna strefa zgniotu może uratować pasażera albo przekazać mu energię w sposób nieakceptowalny. W energetyce lokalny gradient temperatury potrafi zniszczyć śrubę, a ta z kolei może zatrzymać system wart miliony. Geometria naprężeń stanowi więc antytezę konformizmu projektowego. Konformizm mówi, że tak się zawsze robiło. Geometria pyta, czy w tym konkretnym punkcie nadal można tak robić. Koło Mohra, kwadryka Cauchy'ego czy elipsoida samego, to narzędzia, które wymuszają inne pytania. W technice pluralizm reprezentacji nie jest ozdobą, lecz zabezpieczeniem przed ślepotą. Współczesny paradygmat łączy te klasyki z obliczeniami numerycznymi. Metoda elementów skończonych pozwala badać złożone geometrie i materiały nieliniowe. Wszystkie te narzędzia wymagają jednak klasycznego rdzenia pojęciowego. Szczególnie ryzykowne jest przekonanie, że algorytm sam odkryje mechanikę. Podejście tensorowe i geometria naprężeń dostarczają struktur ograniczających dowolność algorytmu. Społeczeństwo technologiczne, które traci zdolność geometrycznego rozumienia własnych konstrukcji, staje się zależne od czarnych skrzynek. Geometria naprężeń jest zatem elementem suwerenności technicznej. Pozwala odróżnić pomoc analityczną od halucynacji sztucznej inteligencji. Geometria naprężeń jest związana z kulturą wizualną nauki. Od XIX wieku obraz prowadzi proces myślowy, pozwala dostrzec symetrię, kierunek i osobliwość. Jest to jednak obraz zdyscyplinowany, który musi zachowywać ścisły związek z równaniami. Współczesne raporty zbyt często traktują wizualizację jako narzędzia perswazji. Bez analizy niepewności mapa staje się jedynie infografiką. Jeśli obraz upraszcza ryzyko, staje się narzędziem manipulacji. Profesjonalna kultura analizy wymaga uczciwości wizualnej. Kwadryki Cauchy'ego czy elipsoida samego pokazują, że stan naprężenia ma strukturę przestrzenną. Zaawansowana analiza naprężeń wymaga syntezy algebry tensorowej, geometrii i numeryki. Państwo dążące do posiadania zaawansowanego przemysłu musi finansować głęboką edukację matematyczno-inżynierską. Geometria naprężeń to sztuka widzenia konsekwencji przed zdarzeniem. Kwadryki Cauchy'ego, elipsoida samego czy koła Mohra tworzą atlas tego, co w materiale może się wydarzyć. Materiał nie szanuje średnich, szanuje jedynie równowagę i geometrię. Kto widzi geometrię tensora, zaczyna przewidywać. W świecie sztucznej inteligencji staje się to warunkiem koniecznym, by algorytm nie mylił płynnego języka z twardą materią. Konstrukcja nie pęka nagle. Długo układa swoje argumenty w przestrzeni. Zadaniem nauki jest je odczytać, zanim zostaną wygłoszone w języku katastrofy. Czy do gospodarki wystarczy program MES i zdrowy rozsądek? Nie wystarczy, jeśli chcemy tworzyć konstrukcje lżejsze, trwalsze i uczciwe wobec ryzyka. Teoria ta jest gramatyką myślenia o materii. Pozwala oddzielić ryzyko rozpoznane od wypieranego. Gospodarka lubi mówić o skali, lecz awaria często zaczyna się od szczegółu. Kluczowe jest wiedzieć, gdzie konstrukcja naprawdę pracuje i gdzie występują wartości ekstremalne. Analiza naprężeń w węzłach skrzydłokadłub czy panelach kompozytowych to narzędzie utrzymania życia konstrukcji. Mikropęknięcie w obszarze wysokiej koncentracji naprężeń może przyspieszyć zmęczenie materiału i skrócić resurs elementu. W przemyśle kompozytowym podejście tensorowe staje się językiem niezbędnym, by zrozumieć, czy materiał wytrzyma wzdłuż włókien, w poprzek, czy przy ścinaniu warstw. W motoryzacji kryteria wytężeniowe pozwalają usuwać materiał z miejsc mało pracujących i wzmacniać strefy krytyczne. W analizach zderzeniowych kluczowa jest teoria dużych deformacji. To inżynieria zaplanowanej porażki materiału w imię przetrwania człowieka. W transporcie ciężkim teoria naprężeń pozwala zarządzać życiem konstrukcji, która mierzy się z asymetrią ładunku i nierównościami dróg. W energetyce analiza zmęczenia cieplnego i pełzania pozwala przewidywać degradację, zanim dojdzie do katastrofy infrastruktury krytycznej. Tutaj najpełniej widać sens połączenia teorii z cyfrowym bliźniakiem. Model tensora naprężenia i dane z czujników tworzą żywy obraz kondycji urządzenia. Bez mechaniki kontinuum jest on awatarem bez anatomii. Wygląda nowocześnie, ale nie wie, gdzie boli. W inżynierii lądowej teoria pozwala precyzyjnie rozpoznać stany naprężenia w betonie czy stali. Kluczowa jest tu dekompozycja hydrostatyczno-dewiatorowa, dzięki niej wiemy, że beton i grunt różnią się od metalu. W infrastrukturze kolejowej analiza naprężeń splata się z dynamiką i aerodynamiką. Rezonans staje się tu księgowym, który regularnie nalicza mikrouszkodzenia materiału. W robotyce i mechanice teoria obejmuje zarówno ciężkie maszyny, jak i systemy precyzyjne. Metoda elementów skończonych pozwala rozwiązywać problemy, których nie opisze prosty wzór. Czujniki dostarczają danych o obciążeniu konstrukcji, a systemy predykcyjne wykrywają anomalie. Jednak bez teorii tensorowej narzędzia te generują wyniki, lecz nie rozumieją mechanizmów zjawisk. Przewagę zdobędą organizacje, które połączą sztuczną inteligencję z fizyką i odpowiedzialnością. Inżynier biegły w tensorach potrafi audytować wynik programu i wie, że czerwony punkt na mapie może być błędem siatki, a nie realną awarią. Dla przedsiębiorstwa oznacza to wzrost jakości decyzji i konkurencyjność produktów. Infrastruktura krytyczna wymaga zdolności oceny technicznej, inaczej stajemy się zależni od deklaracji zewnętrznych wykonawców. W świetle prawa teoria naprężeń wyznacza standard przewidywalności. Tam, gdzie istnieje wiedza pozwalająca rozpoznać ryzyko, trudniej bronić zaniechania. Czy model uwzględnia rzeczywiste warunki? Czy dane pochodzą z realnej eksploatacji, czy z pobożnego katalogu? Organizacja, która karze za złe wiadomości, produkuje awarie. Materia nie wybacza kultury milczenia. Jeśli inżynier nie może zgłosić problemu, pęknięcie powie to za niego. W praktyce teoria ta obejmuje 5 etapów życia produktu od koncepcji i projektowania przez prototypownię i eksploatację aż po modernizację. To pełen cykl wiedzy, a nie jednorazowy obrzęd. Jak historia obciążeń modyfikuje ryzyko? Podręcznik różniczkowania tensorów uczy więc języka czasu. Zasada obiektywności chroni przed błędem obserwatora. Model decyzyjny musi być odporny na arbitralność, a sztuczna inteligencja winna respektować prawa fizyki. Dla modeli językowych teoria naprężeń jest testem prawdy. Przyszłość inżynierii będzie bezpieczna tylko wtedy, gdy język zostanie całkowicie podporządkowany fizyce. Należy wspomnieć o głosach krytycznych. Badacze ryzyka ostrzegają przed nadmierną wiarą w modele. Zaawansowana teoria tensorowa nie gwarantuje automatycznie bezpieczeństwa, ponieważ model może opierać się na błędnych danych. Teoria jest konieczna, ale niewystarczająca, trzeba ją łączyć z eksperymentem i kulturą odpowiedzialności. Taka krytyka wzmacnia stanowisko. Nie walczy się z czarną skrzynką przez porzucenie matematyki, lecz przez jej głębokie zrozumienie. Dobry inżynier jest tłumaczem między modelem a materią. Wartość gospodarcza tej teorii polega na zmniejszaniu marginesu ignorancji. W klasycznym projektowaniu nadmiar materiału bywał odpowiedzią na niepewność, co generowało ogromne koszty. Zaawansowana analiza pozwala zastąpić część tego nadmiaru wiedzą. Jednak nie wolno mylić redukcji marginesu ignorancji z likwidacją marginesu bezpieczeństwa. Wiedza ta ma kluczowe znaczenie w polityce przemysłowej. Państwa i firmy, które potrafią analizować naprężenia, zyskują przewagę technologiczną. Nowoczesny przemysł stoi na matematyce głębiej niż na hasłach o innowacji. Cywilizacja nie stoi na stali, betonie czy algorytmach, lecz na poprawnie rozpoznanych relacjach między nimi. Materiał odpowiada na geometrię, obciążenie i prawa konstytutywne. Teoria naprężeń jest sposobem, w jaki cywilizacja uczy się nie ginąć od własnych konstrukcji. Materiał nie zna pojęcia litości. Nie negocjuje z harmonogramem projektu. i pozostaje całkowicie głuchy na marketingowe narracje o innowacyjności. Kiedy inżynier mył model z rzeczywistością, a symulację z prawdą, przestaje projektować. Zaczyna uprawiać ryzykowną loterię. W świecie, w którym zapominamy język fizyki na rzecz interfejsów programów, pęknięcie konstrukcji pozostaje jedynym brutalnie szczerym sposobem, w jaki materia przemawia do człowieka.